Jacek Protasiewicz, poseł na Sejm Koalicji Polskiej, a także kandydat do Sejmu Trzeciej Drogi. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie pośle, dlaczego dwójka na liście w okręgu wrocławskim, dlaczego nie jedynka? W czym jest lepszy od pana Tomasz Zimoch?
Takie są ustalenia koalicyjne. Pewnie w niczym personalnie lepszy nie jest, jeśli tak powiem, może troszkę nieskromnie. Do tego nie jest związany z naszym regionem, ani z naszym miastem, ponieważ jest rodowitym łodzianinem, ale czasami tak bywa, że formacje, w tym przypadku Polska 2050 Szymona Hołowni, zdecydowała skierować do okręgu wrocławskiego swojego kandydata, który z regionem nie jest związany. Nie jest to najlepsza praktyka, przyznam, abstrahując już od...
Dlatego pytam, czy pan nie jest zawiedziony? Tu łodzianin, osoba, która nie jest związana z Dolnym Śląskiem, pan urodzony w Brzegu, od lat związany z Wrocławiem, wykręcił pan dobry wynik w poprzednich wyborach. I dwójka.
Prawdę mówiąc, będę prosił wrocławian, mieszkańców Oleśnicy, Oławy, Twardogóry, Wołowa, Milicza, Strzelina, czyli tego naszego okręgu wrocławskiego, będę prosił o głos i o wybór kogoś, kto rzeczywiście... Po pierwsze jest rodzinnie, osobiście z naszą ziemią związany, ale po drugie też udowodnił, że potrafi o interesy naszej małej, lokalnej społeczności, nie tylko miejskiej, wrocławskiej, dbać i walczyć, bo byłem zaangażowany i w wspieranie mieszkańców Sycowa przeciwko budowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w mieście. Decyzją tą byli zaskoczeni, udało się ją powstrzymać. Protestowałem razem z mieszkańcami Strzelina przeciwko de facto likwidacji niegdysiejszego powiatowego szpitala, który stał się dzisiaj częścią szpitala Uniwersytetu Medycznego. No a ostatnio, i też okazuje się z powodzeniem, wczoraj mnie o tym informował burmistrz Milicza, włączyłem się również w obronę oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologii w szpitalu powiatowym w Miliczu. Więc moja aktywność w tym okręgu jest znana, jest związana ze sprawami lokalnych, tu mieszkających osób i będę prosił, ażeby zechcieli właśnie to mnie wskazać, bo przecież każdy taką możliwość ma.
Po co wam Dziambor i Petru na listach? Co to za zabieg?
To są na pewno osoby o dużych kwalifikacjach, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, wiedzę ekonomiczną, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, bowiem to są obaj praktykujący przedsiębiorcy i na pewno chcemy pokazać poprzez zaproszenie ich do startu z listy Trzeciej Drogi z ostatnich miejsc, pan Petru w Warszawie, pan Dziambor w Gdyni, że sprawy przedsiębiorców są dla nas naprawdę ważne. Bowiem jednym z naszych takich wiodących haseł wyborczych, które często powtarza pan dr Kosiniak-Kamysz, jest Polska gospodarna kontra Polska marnotrawna. I my chcemy być reprezentantami oraz chcemy zwracać się do tych osób, które rozumieją, że pieniądze nie biorą się z bankomatu, tylko trzeba na nie solidnie zapracować. Stąd kandydaci, którzy, jak mówię, są praktykującymi przedsiębiorcami i rozumieją tę kwestię.
Cena koalicji. A dlaczego nie potrafiliście zagospodarować osoby Michała Kołodziejczaka?
PSL proponował start pana Kołodziejczaka z listy Trzeciej Drogi. Natomiast rzeczywiście koalicjant w osobie lidera Szymona Hołowni był temu zdecydowanie przeciwny. Stąd też pan Kołodziejczak znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej, ale faktycznie myślę, że ludzie roli pracy na wsi wiedzą, że formacją, która od lat troszczy się o interesy polskich rolników, jest przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe. I jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc kandydat Michał Kołodziejczak z innego komitetu wyborczego jednoosobowo nie jest w stanie zrównoważyć ani zastąpić wysiłku całego środowiska, całej 120-kilkuletniej formacji pracującej na rzecz wsi i reprezentującej interesy rolników od wielu, wielu lat.
Rolnicy nie zaufają Michałowi Kołodziejczakowi?
Michał Kołodziejczak jest kandydatem wyłącznie w jednym okręgu z 41, więc słyszałem nawet o tym, że w jego rodzinnej wsi nie do końca rozumieją tę decyzję startu z listy Koalicji Obywatelskiej, która nie, raczej nie jest znana z prorolniczego programu. Natomiast na listach trzeciej drogi, którą współtworzy Polskie Stronnictwo Ludowe, w każdym okręgu znajdą się ludzie, którzy są albo praktykującymi rolnikami, najczęściej, albo osobami, które wychowały się na wsi i sprawy rolnictwa mają nie tylko w programie, ale i w sercu.
Zadam panu pytanie, które zadałam wczoraj panu Krzysztofowi Bosakowi, jednemu z liderów Konfederacji, kto jest dziś realną trzecią siłą polityczną w Polsce. Bo sondaże pokazują różnie. Kantar pokazuje, że to Konfederaci, natomiast egzekwo praktycznie jesteście w kolejnym sondażu przedstawionym przez Research Partner.
Odpowiedź taka najbardziej rzetelna i prawdziwa brzmi następująco. Tą siłą będzie ta formacja, na którą wybiorą, na którą postawią wyborcy, na którą postawią Polacy. I mamy bardzo prostą alternatywę. Jeśli trzecie miejsce w tych wyborach zajmie Konfederacja, możemy się spodziewać, że będzie to koalicyjny partner dla Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy mieli zatem rząd.
Twierdzi także pan Petru, który uważa, że taka koalicja może być nie tyle jawna, ile ukryta. Chociażby przez miejsca w spółkach Skarbu Państwa.
Wiemy, jak pozyskuje koalicjantów i poparcie Prawo i Sprawiedliwość, bardzo często właśnie oferując najbliższym czy rodzinie konkretnego parlamentarzysty zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez PiS na wysokich, dobrze płatnych stanowiskach. Natomiast kontynuacja rządów PiS z Konfederacją jako wsparciem czy koalicjantem, no to zapowiada się jeszcze większy konflikt z Unią Europejską, a Unii Europejskiej możemy czerpać i to w postaci miliardów złotych bezzwrotnych dotacji, ogromne fundusze na to, żeby poradzić sobie z konsekwencjami pandemii COVID-19, czy realizować nowe inwestycje, więc to jest kierunek bardzo ryzykowny, uważam, że bardzo niebezpieczny. Natomiast jeśli trzecie miejsce, trzecią siłą będzie trzecia droga, na co zresztą wskazuje trochę i nazwa nasza, czyli koalicja PSL-u oraz Szymona Hołowni, wtedy mieć pewność, iż rządy w Polsce przejdą w ręce aktualnej opozycji, przy czym trzecia droga, a zwłaszcza PSL, gwarantuje, że będą to rządy bez radykalnych rozwiązań dotyczących kwestii społecznych czy światopoglądowych.
W tym scenariuszu naturalnym koalicjantem będzie Koalicja Obywatelska.
Tak, Koalicja Obywatelska.
Bo to muszą słuchacze wiedzieć.
Tak, tak. Wtedy oczywiście naturalnym koalicjantem jest Koalicja Obywatelska.
Efemeryta dzisiaj już.
To prawda, natomiast my gwarantujemy, że program rządu nie będzie programem eksperymentów. Na pewno będzie to program, jak już wcześniej powiedziałem, postawienia na polską przedsiębiorczość, pomocy polskim przedsiębiorcom, zwłaszcza tym małym i mikro, których dzisiaj dobijają bardzo wysokie i ciągle rosnące koszty pracy w postaci składki na ZUS.
Czyli mówicie o tych wakacjach.
Nie? Tak, od składki ZUS-owskiej w momencie, w którym biznes nie idzie najlepiej, to po pierwsze i po drugie obiecujemy i gwarantujemy, że wrócimy do rozwiązań sprzed tak zwanego Polskiego Ładu, czyli że składkę zdrowotną będzie można odliczać od podatku, a dzisiaj po tej rewolucyjnej zmianie, którą rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził, to jest dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców i dlatego wielu z nich, już ponad 100 tysięcy, zamyka swoją albo zawiesza swoją działalność. To nie są czasy dobre dla małych i średnich przedsiębiorców polskich, rządy PiS-u.
Dość kłótni do przodu, to wasze hasło, z którym trzecia droga chce pójść do wyborów parlamentarnych. Wakacje od ZUS, panie pośle, z jakimi jeszcze postulatami pójdziecie do wyborców?
Tak, to jest główne przesłanie, z którym idziemy do wyborów, a żeby nie toczyć wojen o przeszłość, o tym, czy ktoś podjął dobre czy złe decyzje, tylko żeby prowadzić debatę o tym, co ma być w przyszłości. Na przykład, jaka ma być jakość polskiej edukacji. My byśmy chcieli, ażeby po pierwsze nauczyciele mieli poczucie satysfakcji nie tylko z wykonywania zawodu, ale również i z pensji, którą otrzymują. To po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy, ażeby jakość edukacji była wyższa w tym sensie. W szkole podstawowej było więcej zajęć nauki bardzo praktycznych umiejętności, w tym w szczególności związanych z informatyką oraz z językiem obcym angielskim. Chcielibyśmy, ażeby w ósmej klasie szkoły podstawowej polskie dzieci były w stanie biegle porozumiewać się po angielsku, tak jak to dzisiaj dzieje się chociażby w krajach skandynawskich, tak, czy zwłaszcza czy w Holandii na przykład na zachodzie.
Równolegle uczą się języka holenderskiego, języka angielskiego.
Tak, bo to jest absolutnie umiejętność dzisiaj kluczowa na tym coraz bardziej ujednoliconym rynku europejskim i ten język angielski staje się taką współczesną łaciną. Kiedyś w średniowieczu ludzie porozumiewali się między sobą, wykształceni ludzie w łacinie. Dzisiaj tę łacinę zastąpił język angielski i trzeba naprawdę zainwestować w tę umiejętność dla polskiej młodzieży, żeby ona była w stanie rywalizować ze swoimi rówieśnikami z krajów europejskich.
A popiera pan taką rewolucję zaproponowaną przez Szymona Hołownię, czyli likwidację kuratoriów oświaty czy oceny zachowania i czerwonych pasków?
Czerwone paski akurat mnie nie przeszkadzają, ponieważ...
Miałyby być kolorowe teraz świadectwa.
Natomiast rzeczywiście nadzór dzisiaj pedagogiczny niestety trochę sprowadza się do takiej funkcji czysto jakby kontrolnej i narzucania pewnych rozwiązań programowych, a ja wyznaję zasadę dosyć szerokiego zaufania dla kompetencji i wiedzy nauczycieli i wiem, że jeśli daje im się swobodę pracy z uczniami, to potrafią wydobyć z naszej młodzieży to, co jest najlepsze. Umiejętnie zmotywować, zachęcić do nauki, żeby mniej było zakuwania, a więcej takiej wiedzy, która przydatna będzie w dorosłym życiu.
Gdyby okazało się, że to jesteście wy trzecią drogą, to kto premierem? Donald Tusk?
To jest kwestia oczywiście dyskusji na temat, kandydatur. Uważam, że jest czas na nowe pokolenie polityków młodszych, więc uważam, że w gronie zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Trzeciej Drogi można znaleźć kandydatów, którzy no właśnie z mniejszym bagażem tych konfliktów o przeszłość będą w stanie skupić się na tym, jak dobrze zaprogramować, jak dobrze rozwiązywać problemy, które czekają nas w przyszłości.
Jak to jest możliwe, że Donald Tusk obiecuje, że dzień po wyborach załatwi pieniądze z KPO?
To jest kwestia przygotowania nawet lepszej ustawy niż ta, która została skierowana przez prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, jednoznacznie likwidującej kontrowersyjną i uznawaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za zbędną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, więc to może pewnie nie da się zrobić w dzień po, ale na pewno da się to zrobić. Jak widać, Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie przeskoczyć tego problemu, poradzić sobie z nim, bo już od kilku miesięcy trwa niestety chocholi taniec i ogromna kwota, za chwileczkę minie termin, kiedy będzie można skorzystać z tych pieniędzy z tak zwanego funduszu odbudowy, a to jest grubo powyżej 100 miliardów złotych, z których 60% to są pieniądze oferowane Polsce przez Unię Europejską jako bezzwrotne dotacje. Ta druga część pożyczki, ale na bardzo niski procent, więc to jest, prawdę mówiąc, marnotrawstwo, że się z takiej możliwości nie korzysta, bo polska gospodarka tych pieniędzy potrzebuje jak kania dżdżu.
Skoro mowa o pieniądzach, panie pośle, ucieszył się pan z decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych?
Oczywiście z takiej perspektywy kredytobiorcy.
Ja pamiętam, że pan miał, dwukrotnie podwyższyła się ta rata kredytu hipotecznego.
Ta obniżka z perspektywy właśnie indywidualnej, również moje jako kredytobiorcy, powinna cieszyć, ale równocześnie niepokoi. Dlatego, że konsekwencje przedwczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w postaci ewentualnego obniżenia raty kredytu mogą przyjść za 2-3 miesiące, bo mniej więcej co 3 miesiące aktualizowana jest przez większość banków rata kredytowa. Natomiast przez te 3 miesiące równocześnie, na co zwracają uwagę poważni ekonomiści, może nastąpić, na skutek tejże decyzji, może nastąpić wzrost inflacji. Czyli oszczędzając na wysokości raty kredytowej, równocześnie za 3 miesiące możemy płacić mniej więcej tyle samo, o ile spadnie rata kredytowa, a nawet więcej, za produkty podstawowe, w szczególności żywność, i to jest niepokojące, więc...
To jest trik wyborczy, bo
jestem przekonany, że to jest
Marek Belka twierdzi, że zatem stał telefon.
Jestem przekonany, że motywacja była czysto wyborcza, żeby pokazać Polakom szykującym się do wyborów, że oto proszę, obniżamy stopy procentowe, bo przecież inflacja radykalnie nie zmalała w stosunku do sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy Rada Polityki Pieniężnej obradowała poprzednio. W związku z powyższym, skoro nie nastąpiła radykalna zmiana wysokości inflacji, czyli że inflacja nie spadła znacząco poniżej 10%, to decyzja podjęta dzisiaj w sytuacji bardzo zbliżonej do tej sprzed 2-3 miesięcy ma ewidentnie wymiar polityczny i to mnie uczciwie powiem niepokoi.
Weźmie pan udział w marszu Miliona Serc?
To zależy od planów kampanijnych. To będzie 1 października, więc ostatnie 2 tygodnie.
Ale zamierza pan?
Jeśli będzie w kalendarzu, będą spotkania z lokalnymi wyborcami, to pewnie zostanę we Wrocławiu, ale generalnie na dziś mam zapisany wyjazd do Warszawy.
A w referendum?
W referendum nie, bo uważam, że to nie są tematy, które naprawdę dzisiaj są aktualne. To są raczej, mam wrażenie, pytania, które mają, no właśnie, cofać naszą debatę do kwestii już rozstrzygniętych w przeszłość. Tak jak pani wspomniała, naszym hasłem jest dość kłótni do przodu. Chcemy koncentrować się i mówić o tym, co nas czeka, a nie to, co było i dzielić wóz na czworo, czy były to decyzje dobre, czy złe.
Dziękuję bardzo. Jacek Protasiewicz, poseł na Sejm Koalicji Polskiej, a także kandydat do Sejmu Trzeciej Drogi z okręgu wrocławskiego.
Dziękuję za zaproszenie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.